żyjemy w świecie usuwania granic. Począwszy od zacierania granic państwowych, tworzenia Unii Europejskiej, wspólnej waluty euro, aż po zacieranie granic w wymiarze rodzinnym. Dzieci mówią na ty do rodziców, każdy może wszystko, każdemu wszystko się należy. Warto dostrzec ten proces choćby w wymiarze polityki rodzinnej. Próbuje się dzisiaj wykazać, że nie ma żadnej różnicy, żadnej granicy między małżeństwem a związkiem homoseksualnym. Ta sprawa dotyczy niektórych współczesnych tendencji wychowania w szkolnictwie. To nauczyciel ma tylko szanować dziecko, a ono, ponieważ ma stwierdzoną nadpobudliwość, może niszczyć wszystkich i wszystko. Przesuwa się już dzisiaj nawet granice w prawie naturalnym. Sam mogę decydować, czy dzisiaj jestem kobietą, czy dzisiaj jestem mężczyzną. Pojawia się to również w wymiarze pojęcia kłamstwa i prawdy. Małe kłamstwo to nic złego. To nawet pewna kategoria prawdy. Dopiero bardzo poważne kłamstwo będzie uznawane za coś złego. Zacieranie granicy między tym, co moje, tym, co intymne, a tym, co mogę pokazać innym. Na przykład w niektórych programach telewizyjnych za kilkaset złotych ludzie opowiadają o wszystkim, nawet o tym, co powinno być chronione przez naturalny wstyd czy intymność człowieka. Takich przykładów moglibyśmy podawać tysiące. Bardzo ważne jest zauważenie tego procesu. Największa tragedia człowieka jest wtedy, kiedy te granice zostają przesunięte między tym, co święte, a nieświęte, między dobrem, a grzechem. Dopóki przesuwanie tych granic dotyczy rzeczy obojętnie moralnych, chrześcijanin może się na to zgodzić. Jednak nigdy nie wolno powiedzieć tak, kiedy dotyczy to prawa moralnego, zmiany granicy między grzechem a dobrem. Aby jeszcze lepiej zrozumieć ten proces, warto zobaczyć jego przyczyny, co powoduje, że jest dzisiaj taki sposób myślenia. Otóż są przede wszystkim dwie podstawowe przyczyny takiego procesu. Pierwsza z nich to mentalność zysku, a więc podejmuję tylko to, co przynosi mi zarobek i to w wymiarze ekonomicznym. Jeżeli na czymś nie zarabiam, takiego działania nie podejmuję. Nie liczą się wtedy już wartości, prawda, dobro, miłość czy przebaczenie. Przebaczenie bardzo często będzie wiązało się z tym, że będę tracił. Dlatego nigdy tego nie podejmę i będę dodatkowo uważał to coś za złego. Wtedy bardzo łatwo jest przesunąć granicę między dobrem a złem, bo zło na początku będzie przynosiło korzyść, zysk. Na tym mogę bardzo łatwo i szybko zarobić. Druga przyczyna tego procesu to źle pojęta tolerancja. To takie myślenie, każda religia jest dobra, każdy może mieć swoje poglądy, a dziecko, kiedy będzie miało 18 lat, to niech samo podejmie, w co chce wierzyć, co chce wyznawać. Ja mu nic nie będę narzucał, usprawiedliwiają się dzisiaj bardzo często rodzice. I rzeczywiście, dziecko z tak pojoną tolerancją idzie przez życie. Wybiera to tylko, co jest przyjemne i łatwe. Kiedy przychodzi sprawa starszego ojca czy matki, bardzo szybko podejmuje decyzja oddać do szpitala, oddać do domu starców. Straszna decyzja, ale wynikająca bardzo mocno z wpojonej przez rodziców tolerancji. Oto dzisiaj tolerancję pojmuje się jak korektor, którym mogę zamalować wszystkie granice między dobrem a złem. I dopiero, kiedy człowiek nabierze pełnoletności, musi sobie wziąć długopis i samo sobie namalować budować te granice. I często tak się dzisiaj zdarza. Człowiek, który wchodzi w dorosłość, sam maluje takie granice, ale z wielką szkodą dla swoich rodziców, dla swojego małżeństwa, dla swoich dzieci, w końcu dla samego siebie. Błogosławieni rodzice, którzy nie zamalowali swojemu dziecku granicy między dobrem a złem, ale ją przekazali i według niej nauczyli żyć. Dlaczego dzisiaj o tym mówię? Otóż dlatego, abyśmy odkryli piękno wielkiego daru, jakim jest sakrament Chrztu Świętego. Oto dzisiaj przeżywamy niedzielę Chrztu Chrystusa. Oto Jezus przychodzi nad rzekę Jordan i prosi Jana Chrzciciela o chrzest. Tę scenę mamy przedstawioną w naszym głównym ołtarzu. I ta scena bardzo mocno przypomina nam własny chrzest. I właśnie w czasie tego sakramentu bardzo mocno zostały wyznaczone granice, które nie mogą być ani przesunięte, ani zlikwidowane. Kiedy udzielano nam tego sakramentu, kapłan trzykrotnie zapytał, czy wyrzeka się grzechu, czy wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do grzechu, czy wyrzeka się szatana. Oto wyznaczenie jasnej i mocnej granicy. Wszystko, czego architektem jest szatan, jest złe. Choćby chwilowo przynosiło zysk, to bardzo duży. Choćby to było działanie w imię współczesnej tolerancji. I później kapłan zapytał trzykrotnie, czy wierzę w Boga Ojca, czy wierzę w Boga Syna, czy wierzę w Boga Ducha i Kościół. Oto wejście w świat dobra i piękna. Ten krok jest niezwykle pomocny człowiekowi i brzemienny w skutki. To przyjęcie we własnym sercu konkretnej granicy, która prowadzi mnie do pełni rozwoju i do człowieczeństwa. Nigdy człowiek nie rozwinie się w pełni, jeśli w swoim sercu nie ma mocnej granicy między dobrem a złem. Chrzest wyznacza tę granicę, której nie można przekroczyć bez zdrady Boga. Chrześcijanin winien wiedzieć, jakie są granice kompromisu z otaczającym go światem i jakie są konsekwencje, gdy on te granice naruszy. Te konsekwencje sięgają w wieczność. I w tym świetle chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną sprawę. Kto powinien być ojcem czy matką chrzestną? Otóż jest jedno jedyne kryterium, które wyznacza, czy człowiek może pełnić tę funkcję, czy nie. Tym kryterium jest posiadanie granicy we własnym sercu między dobrem a grzechem. I wtedy taka osoba staje się świadkiem prawdziwej wolności i prawdziwego człowieczeństwa. Dlatego, aby człowiek tę granicę w swoim sercu posiadał, Kościół stawia wysokie wymagania osobom, które mają pełnić te funkcje. Kościół wymaga, aby ta osoba miała ukończone 16 lat. Trudno bowiem od młodszej osoby żądać takiej dojrzałości. Kościół wymaga, aby ta osoba przyjęła sakrament Eucharystii i wierzmowania, aby prowadziła życie zgodne z wiarą i odpowiadające godności funkcji, jaką ma pełnić. Taka osoba również musi posiadać wyznaczoną granicę między dobrem sakramentu małżeństwa i jego zdradą. Trudno wymagać od osoby, że wychowa dziecko do pełni dojrzałości, jeżeli sama zamalowała granicę między małżeństwem i jego zdradą, żyjąc w związku niesakramentalnym. Problem nie leży w tym, że ksiądz się uparł w kancelarii i nie chce wydać zaświadczenia, ale problem tkwi w dobru dziecka, w wychowaniu jego do dojrzałości. Bardzo dobrze. Zadanie chrzestnych ukazuje jego oryginalne łacińskie nazewnictwo. My w języku polskim mówimy ojciec chrzestny, matka chrzestna i świadek bierzmowania. Te wszystkie trzy pojęcia są określane przez jedno słowo w języku łacińskim. To słowo brzmi patrinus. Ono jest różne od pater czy mater, co oznacza ojca i matkę, czy od słowa testis, które oznacza świadkę, a więc osobę, która coś widziała. Co oznacza to łacińskie słowo patrinus? Otóż to słowo to jest średniowieczny patron. Patron była to osoba sama dojrzała, która przyjmowała na wychowanie do siebie młodego chłopca i przekazywała mu wykształcenie. Przygotowywała do spełniania konkretnego zawodu. A więc dawała temu młodemu człowiekowi narzędzie do rąk, które później pozwalało utrzymać samego siebie, swoją rodzinę i najbliższych. I tak również jest dzisiaj z Ojcem Chrzestnym, Matką Chrzestną i świadkiem bierzmowania w przestrzeni życia duchowego. Są to osoby, które niejako przyjmują to dziecko w sakramencie chrztu i bierzmowania, aby poprzez własny przykład, aby poprzez własną modlitwę, przez słowo zachęty wychować to dziecko do wielkich wartości, aby to dziecko później pięknie szło przez życie, żyjąc wiarą i miłością, aby widziało to dziecko sens codziennej modlitwy, niedzielnej Eucharystii, aby to dziecko później niosło pokój w środowiskach, w których jest. Ale musimy pamiętać, można przekazać tylko to, co się posiada. Dlatego przy wyborze chrzestnego kierujmy się przede wszystkim kryterium dojrzałości, a nie, że wypada, bo to jest najbliższa rodzina, bo podaruje dziecku duży prezent. Żyjemy w świecie usuwania granic. W najbliższym tygodniu na modlitwie przypatrzmy się, na ile w naszym myśleniu jest mentalności zysku czy złej pojętej tolerancji. Może warto zmienić pewne rzeczy. Na nowo ustawmy jasne, mocne granice w naszym życiu moralnym, w naszych sercach. To wiele pomoże, a przede wszystkim wleje pokój w nasze serca. Błogosławiony człowiek o jasnych granicach moralnych.